Zaprasza Kuba Strzyczkowski.
Witam Państwa, kłaniam się 8 minut po południu. Jeśli, proszę Państwa, wskaźnik polskiego produktu krajowego brutto będzie rósł w dotychczasowym tempie, to możemy spodziewać się zrównania poziomu naszego życia ze średnią europejską za 25 lat. Powód to do optymizmu, czy wręcz odwrotnie? Badania pokazują, że w tym roku 80% Polaków jest bardzo albo dość zadowolonych z poziomu swojego życia. Dwie dekady wstecz takich zadowolonych było 50 kilka procent. Zmieniamy się, o czym niedawno pisał o pokoleniu optymistów w Polsce brytyjski dziennik The Guardian. Czy zatem ci, którzy emigrowali po otwarciu granic, myślą o powrocie do kraju? Według badań międzynarodowej firmy rekrutacyjnej Hays Poland blisko 1/4 polskich specjalistów i menedżerów chce wyjechać do pracy do Niemiec. Nieco mniejsza liczba widzi swoją przyszłość w Szwajcarii i Austrii. Choć z drugiej strony aż 65% polskich internautów zdecydowanie chce pracować w Polsce. Wielu pracujących za granicą zastanawia się zapewne, czy warto wracać. Dziś pytanie, czy Polska to kraj z perspektywami i szansami na dobre życie. A moim gościem jest poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ilu Polaków pracuje legalnie w krajach Unii Europejskiej? Znamy takie szacunki? Pewnie powyżej 2 milionów.
Tak, znamy. Trochę mniej, dlatego że w ostatnich miesiącach właściwie, ale też dotyczy to już takiego okresu, można powiedzieć 2 lat, rzeczywiście zauważamy pewną liczbę powracających. W związku z tym ten szacunek dzisiaj będzie trochę inaczej wyglądał niż jeszcze 3-4 lata temu. Są też inna sytuacja formalno-prawna, ale też ekonomiczna. I można powiedzieć, że z tej liczby ponad 2 milionów osób, które pracowały rzeczywiście głównie w takich krajach Unii Europejskiej jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, czy Niemcy, bo Niemcy tutaj od zawsze były tym rynkiem najbliższym, jeżeli chodzi o Polaków.
Najbardziej docenionym, tak.
1 maja zeszłego roku był to rynek zamknięty, otwarty tylko dla niewielu branż i ograniczonej liczby osób pracujących legalnie, myślę o obywatelach polskich. To z tej liczby ponad 2 milionów osób, mniej więcej 0,5 miliona wróciło do Polski. Co ciekawe, też statystyki mówią o rosnącym rynku pracy w Polsce, więc pomimo tego, że mamy oczywiście problem tworzenia miejsc pracy, też dużego wskaźnika, no chociaż na tle Europy to jest, to już to trochę inaczej wygląda. Te osoby wracające powiększyły de facto rynek pracy. Rynek pracy w Polsce zwiększył się mniej więcej w ciągu ostatnich 2 lat o 700 tysięcy miejsc pracy.
Powinno nam zależeć, by zachęcać ludzi do powrotu, by tu pracowali, wykazywali się inicjatywą, by szukali niszy, tworzyli miejsca pracy, płacili wreszcie podatki.
To jest oczywiste i na pewno tak. Warto też pamiętać, że oni wracają z reguły bogatsi, choć nie zawsze. Znaczy bogatsi w doświadczenie na pewno, bogatsi w wiedzę bez wątpienia, bo to jest zawsze ważne doświadczenie. Często jest tak, że jednak nie dorabiając się fizycznie o wielkich majątków, ale też należy zauważyć, że ze strony tych, którzy pracują poza granicami, mamy pewien strumień pieniędzy, który też dociera tutaj do rodzin zwłaszcza.
To jest poważny strumień obliczany na 100 kilkadziesiąt miliardów euro. Na przestrzeni oczywiście wielu lat, od 2004 roku.
Tak, to nie można tego liczyć w ten sposób, bo jak dojdziemy do wielkich liczb, to uznamy, że to jest główne
źródło. Wszyscy powinniśmy wyjechać, tak.
Tak nie jest oczywiście.
I zasilać tych, którzy pozostali. Jak można zachęcić Polaków do powrotu? Powinniśmy stworzyć jakiś program pod tytułem Zachęta do powrotu? Pytam pana nieprzypadkowo, pan był przecież szefem Komisji Spraw Zagranicznych.
Zadziwię pana być może, bo zachęcać w gruncie rzeczy
nie trzeba.
Specjalnie mechanizmami jakimiś dodatkowymi nie trzeba, skoro Polska jawi się, myślę tu o prasie zagranicznej, jako kraj, który jest nie tylko stabilny, ale jest właśnie krajem potencjalnego wzrostu i sukcesu gospodarczego. Mówią o tym statystyki na przykład o tej migracji zarobkowej w stosunkach bilateralnych Polska-Niemcy. Jeżeli 1 maja otworzył się dla Polaków rynek niemiecki, to dobrodziejstw tego otwarcia skorzystało jak twierdzą statystyki, około 50-60, ale w tej chwili jest ta liczba mniejszą, tysięcy Polaków. No, przyczyny różne. Po pierwsze, wydaje się, że ci, którzy emigrowali w związku z poszukiwaniem pracy, uczynili to wcześniej. To oczywiście można przyjąć takie założenie. Druga rzecz, znajomość języka niemieckiego jako warunek. Pewne specyficzne zawody oczywiście, gdzie są te potrzeby większe. Ale nawet utrzymując tę liczbę 50 tysięcy, bo niektórzy twierdzą, że dzisiaj ta liczba jest już mniejsza, to trzeba sobie dopowiedzieć, że w Polsce pracuje legalnie ponad 100 tysięcy Niemców, co więcej, zakładają oni w Polsce firmy. Ta liczba zakładanych firm w Polsce rośnie, rośnie bardzo szybko.
Panie pośle, koniec roku.
Są też małe rodzinne firmy, ale warto to zauważyć, bo ta statystyka dowodzi, że widzą u nas większy potencjał rozwoju i szybszą...
Niż u siebie.
Niż u siebie, tak.
Koniec roku w Polsce wiązać się tymczasem będzie z podwyżką cen. Firmy już zaczęły zwalniać pracowników. Rośnie inflacja, jak pan wie. Słabnie popyt krajowy. Nieznacznie, ale jednak. Rosną ceny paliw. Złoty słabnie. Można zapytać, do czego wracać. Albo jeszcze inaczej, jak żyć, panie pośle?
No tak, to oczywiście jest fundamentalne pytanie. Pytanie, co jest alternatywą dla tych warunków, o których pan mówi. Opisał pan je obiektywnie, ale trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o podatkach, to oczywiście bardzo często opozycja mówi w ten sposób, podatki rosną. No, wzrósł jeden podatek o 1%, podatek pośredni w dodatku. Jeżeli chodzi o produkty, tak.
No nie tylko. Wczoraj rząd podjął decyzję o wzroście akcyzy na olej napędowy i tytoń.
Tak, dlatego teraz mówię o paliwie. Jeżeli chodzi o paliwo, a także papierosy, to jest to procedura związana z naszą akcesją do Unii Europejskiej, której nie wypełniliśmy do tej pory. I oczywiście negocjacje w tym zakresie, by nie dopełniać.
Mimo, że to grubszego sensu nie ma. Pan wie o tym, ta podwyżka akcyzy na tytoń. Zyskamy 245 milionów złotych. A z tytułu rozwoju szarej strefy, bo cała wschodnia ściana Polski...
Pan mówi o innej stronie tego zabiegu, wprowadzania tej stawki.
Ja mówię
o procesie wyrównywania tego poziomu podatku akcyzowego w całej Unii Europejskiej, bo jesteśmy w jednym rynku. I nie da się odseparować Polski jak jakiegoś autarkicznego obszaru, który nie podlegał będzie tym samym mechanizmom rynkowym. I proszę zauważyć, że Polska ma najniższą akcyzę, co więcej, najniższą cenę benzyny, nawet w porównaniu z tymi krajami, które produkują z ropy własne paliwa, myślę o Rumunii. Znaczy, nie ma takiego przykładu w Unii Europejskiej, gdzie znalazł pan dzisiaj niższą cenę litra paliwa czy oleju napędowego.
Ja rozumiem, ale godzimy się na pewną alogiczność, jeśli chodzi o wprowadzenie podwyżki akcyzy na tytoń, prawda? Bo jak powiedziałem...
I to samo dotyczy papierosów. Te ceny i tak się wyrównują. One się wyrównują, więc jest pytanie, czy ma zarabiać na tym jakaś firma pośrednicząca poprzez marże różnego rodzaju, czy rzeczywiście tutaj państwo...
Nie, ja bym chciał, żeby zarabiał budżet państwa, tylko że...
Właśnie, więc czy tutaj budżet państwa nie powinien być bardziej, powiedziałbym, hermetyczny i w związku z tym i z jednej strony wypełniać zobowiązania, z drugiej strony...
Pilnować granicy.
Rzeczywiście przychody... No nie, granic nie mamy, bo to jest...
No nie, ja mówię o wschodniej granicy, przez którą przewodzimy...
Wschodnia granica to przemyt, to pan mówi już w tym momencie o czystym przemycie i działaniu nielegalnym.
Tracimy rocznie 3 300 000 000 z tytułu podatków, akcyzy niezapłaconych podatków od papierosów, które nielegalnie wypalamy, o to mi chodzi.
To samo dotyczy paliwa. Przemyt musi być ograniczony do minimum, to jest kwestia skuteczności pracy naszych celników i też ograniczenia tego wszystkiego, co towarzyszy takiemu handlowi, no tak zwanym mrówkom, prawda? Czyli temu małemu przemytowi, nie zorganizowanym na wielką skalę, bo to raczej celnikom udaje się wyeliminować.
Natomiast suma summarum, panie pośle.
Ta strefa to jest osobne zagadnienie, tak?
Suma summarum, Polska to kraj z perspektywami i szansami na dobre życie.
Bez wątpienia tak. Jeżeli przez cały okres tych kilku trudnych lat my mamy wzrost, a sumarycznie ostatnie 4 lata to 15% wzrostu PKB, to nie ma dzisiaj porównywalnego kraju w Europie. Ale jest też oczywiście świadomość potencjalnych zagrożeń. Jeżeli pan mówi, że inflacja rośnie, złoty wartość złotego maleje. Tak, to jest realny zasób, to jest realna kwestia no, tego naszych wartości naszych płac, czyli siły naszego portfela. Dbajmy o to. I w związku z tym więcej szacunki i uznania, ale także debaty publicznej na temat mechanizmów kontrolnych, także podatkowych, bo czym zdrowszy będzie nasz budżet, czym mniej będziemy rozrzutni, czym mniej będziemy też spolegliwi wobec intencji czasem bardzo słusznych, ale wyłącznie wydatkowych w różnych kierunkach dedykowanych. Opozycja zawsze woli wydawać więcej. Koalicja rządowa raczej broni budżetu, no bo właśnie zagrożenia inflacyjne to jest pierwsze niebezpieczeństwo zmniejszenia realnej siły naszych zarobków. No to ta debata powinna być rzeczowa, merytoryczna, a nie populistyczna i demagogiczna, bo my za to wszystko płacimy.
Jeżeli będziemy ulegli,
to zapłacimy więcej. Jeżeli będziemy konsekwentni i jednak powściągliwi i rozsądni w tych wydatkach, tak jak w każdym budżecie rodzinnym, nie możemy żyć ponad stan. Będziemy na pewno dużo bardziej wiarygodni dla inwestorów, a stąd się biorą nowe miejsca pracy, nowe pieniądze i tak dalej, i tak dalej.
Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Poseł Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, jest naszym gościem. Spotkamy się, panie pośle, raz jeszcze, mam nadzieję, przed godziną 13:19 minut po południu. Dziś pytanie, czy Polska to kraj z perspektywami i szansami na dobre życie. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. 7 3 22 71 335. Czekam również na SMS-y. Dziś pytanie, czy Polska to kraj z perspektywami i szansami na dobre życie. Pan Igor przekonuje, że tak. W 2005 roku zdecydowałem o wyjeździe, ponieważ nie mogłem się utrzymać. Trafiłem do Irlandii, a byłem tam do końca 2008 roku. Powodem powrotu był kryzys, ale również tęsknota. Szukając w 2008 pracy, będąc wciąż w Irlandii, najwięcej ofert było właśnie z Polski. To za lepsze wynagrodzenie. Po powrocie moje zarobki stanowiły 150% kwoty, jaką miałem w 2005 roku w Polsce. Jak na 3 lata, uważam, że to ogromny wzrost. 7 trójek, kierunkowy 22, 71, 335. Czekam na listy, czekam na telefony.
Za, a nawet przeciw.
Panie Pawle, witam, halo.
Dzień dobry,
dzień dobry,
witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić po raz pierwszy, a słucham bardzo często państwa audycji. Chciałem powiedzieć tylko krótko w temacie. Moje zdanie jest takie, że nasz kraj jest rzeczywiście cudowny i wspaniały, ale ja bym powiedział, że jest krajem obietnic, a nie perspektyw. Jestem z rocznika 66 i powiem państwu, panu, że tak naprawdę przez całe swoje tam powiedzmy pół dorosłe i dorosłe i zawodowe życie słyszę tylko obietnice, a perspektywy mam takie, że będę pracował do 67 roku życia, jeżeli będę miał tą pracę. Będę otrzymywał wynagrodzenie z tytułu emerytury w wysokości 700 zł. Jeżeli uda mi się ten status zawodowy, w którym w tej chwili jestem, utrzymać. I być może będę słyszał zawsze, że muszę pracować na przyszłe pokolenia. Chciałbym, żeby perspektywą było to, że ja za mojego życia zawodowego jeszcze coś będę w stanie osiągnąć i zyskać.
Pan Dominik, pracujący w Anglii, przekonuje: jako pracownik w Anglii jestem lepiej chroniony. Nikt nie kradnie mojej emerytury, żeby zatkać budżet. Jako ewentualny przedsiębiorca mam tutaj znacznie łatwiejsze procedury i prawo podatkowe niż w Polsce. Panie Tomaszu, witam. Halo?
Dzień dobry, panie Kubo.
Dzień dobry.
No ja też się pierwszy raz po długim oczekiwaniu zadzwonił. Niech pan zwróci uwagę temu panu ekspertowi z Platformy Obywatelskiej, że on najdelikatniej mówiąc, to mija się z prawdą, mówiąc, że Unia wymaga od nas podniesienia akcyzy na olej napędowy. Unia wymaga tyle, żebyśmy zrównali akcyzę na biopaliwa, na biokomponenty i niech ten pan nie mija się z prawdą, mówiąc delikatnie.
Ale pan poseł akurat dobrze przypomnę, ale z tego co pamiętam, pan poseł mówił o tym obowiązku w związku z podwyżką akcyzy na tytoń, na papierosy. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo?
Witam. Dzień dobry. Chciałbym pana pozdrowić, panie redaktorze. Bardzo lubię słuchać tej stacji i tego programu. I też chciałbym powiedzieć, wypowiedzieć się. Myślę, że uważam, że nie do końca jest to prawda, którą procedurą, którą tu przedstawił pan Halicki, bodajże tak się nazywa, z tego względu, że jest akcyza i jest podatek VAT-u i faktycznie niektóre państwa mają tą akcyzę wyższą, ale za to mają ten podatek VAT niższy, a w zestawieniu w Polsce podatek VAT i akcyza robi już bardzo dużą kwotę. I w drugiej części mówi, że nie można żyć ponad stan. I zgadzam się z tym, żadna rodzina, nawet dom nie może nikt żyć ponad stan. Ale gdy się w domu trafi taka czarna owca, która żyje ponad stan, trzeba ją jakoś wykluczyć. No to już jest taka, jak gdyby można powiedzieć, metafora.
Pan Romuald jeszcze z nami. Witam pana, halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Znaczy ja tak słucham audycji z fragmentami i chciałem jedną rzecz poruszyć, że ciągle się mówi o tym, że u nas tam te ceny benzyny na przykład są niższe niż na zachodzie, ale te dochody zachodnie są wielokrotnie wyższe od nas i ja nie wiem, jak nasi rządzący mogli się zgodzić na to, żeby my przy trzykrotnie, czterokrotnie niższych dochodach, żebyśmy płacili taką samą akcyzę jak ludzie żyjący na zachodzie. Nie mówiąc już o tym, co mnie ostatnio bardzo zdenerwowało, że wiek emerytalny podnoszą, ale słyszy się o 30-paroletnich emerytach, na przykład agent Tomek, czy 40-letnich emerytach, prokuratorach, którzy zarabiają duże pieniądze. I no, po prostu, a my na to musimy się składać, bo z tego co ja wiem, to chyba prokuratura, policja w ogóle składek emerytalnych chyba nie odprowadza.
To jest akurat o czym pan mówi, zgodne z ustawami, zgodne z prawami nabytymi przez różne grupy zawodowe, natomiast ja zastanawiam się, czy gwałtownie w Polsce przypadkiem nie przybędzie za kilka lat rencistów. Bartosz Marczuk, dziennik Gazeta Prawna, Instytut Sobieskiego.
Jeżeli chodzi o dane statystyczne, to one sugerują, że Polska nie jest specjalnie dobrym krajem dla młodych Polaków. Tak naprawdę znowu w 2010 roku wzrosła nam imigracja po 3-4 latach spadków. A po drugie, jeżeli spojrzymy na to, kto wyjechał, to są to głównie ludzie młodzi. A Polska krajem specjalnie przyjaznym dla ludzi młodych nie jest. Jeżeli spojrzymy na co najmniej kilkanaście zmiennych analizujących na przykład, kto ma przywileje, to tak naprawdę okazuje się, że głównie adresowane są one do albo osób starszych, albo tych, którzy są bardzo dobrze zorganizowani, jeżeli chodzi o polityczną organizację czy związki zawodowe. Polacy młodzi z rodzinami są bardzo źle reprezentowani. Część Polaków wróciła w 2008-2009, wierząc w to, że tutaj będzie lepiej, a teraz właśnie znowu w 2010-2011 wracają z powrotem do Wielkiej Brytanii, rozczarowani tym, i to jest jedna z tych strumieni migracji, rozczarowani tym, co ich tutaj spotkało.
Pan Tomasz napisał, przez ostatnie 4 lata skoczyliśmy w PKB na mieszkańca, oczywiście w PPP, z 52 do 62% średniej unijnej. I tak trzymać. Jeszcze 10% i będzie naprawdę nieźle. A że zajmie to w sumie 25 lat, to bardzo, bardzo krótko, jak na wielowiekowe zapóźnienia. Pan Jarosław, witam. Halo?
Witam. Ja się z tym, co pan cytował przed chwilą, to się osobiście zgadzam. Ale chciałem tam tym różnym osobom, które takie bardzo fajne, roszczeniowe wizje rozpowszechniają, porównują, powiedzmy sobie, zarobki w Luksemburgu czy Szwajcarii z naszymi, powiedzieć coś o sobie. Wie pan, w 83 roku mogłem w każdej chwili pobrać wizę kanadyjską, imigracyjną. Udało mi się być na zachodzie w tym okresie i dokonałem tego typu wyboru, czy uciekać, czy wrócić do kraju, który był w czasie jeszcze stanu wojennego. I jeszcze miałem kilka atutów, między innymi znałem języki, mam obcą maturę, która nie jest maturą polską, tylko zachodnią, nazwijmy to. Skończone studia techniczne, właściwie wszystko za. I był wybór, czy ja przez całe życie mam ochotę być przybłędą, czy nie.
No i cóż pan wybrał, panie Jarosławie?
No, dzwonię do pana
z Warszawy. No to wiem, bo słyszymy się nie pierwszy raz.
Żyje mi się w tej chwili dzięki temu wyborowi znacznie lepiej i nie dzięki jakimkolwiek układom, tylko dzięki pracy i wiedzy. Można. Rzeczywiście, być może to jest trudno, tylko że nigdy nie podchodziłem do życia na zasadzie roszczeniowej, bo mi się coś od państwa należy, tylko zastanawiałem się, jak zrobić tak, żeby uzyskać ten poziom życia, który mają moi rówieśnicy za żelazną kurtyną.
Dziś pytanie, czy Polska to kraj z perspektywami i szansami na dobre życie. Panie Rafale, witam. Halo?
Dzień dobry, panie Kuno.
Dzień dobry panu.
Tutaj warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Jak wiadomo, z okolic machowej gospodarki są mali i średni przedsiębiorcy. Po wzroście akcyzy na paliwo i ponownym wzroście składki rentowej koszty funkcjonowania tych małych i średnich przedsiębiorstw wzrosną i obawiam się, że już osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są na granicy wytrzymałości.
I nie myślą na przykład o zakładaniu, o tworzeniu nowych miejsc pracy. Podobnie uważa i te obawy podziela piszący do mnie pan Bartłomiej. Już teraz Polacy wolą zakładać firmy w Niemczech, a podniesienie składki emerytalnej, znaczy rentowej akurat, sprawi, że za niedługo legalna praca będzie tylko dla wybranych. Króciutko jeszcze pan Wojciech. Halo?
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym się podzielić taką informacją. My w 2004 roku, co jest wspólnie z obecną już teraz żoną też, no byliśmy zmuszeni po prostu wyjechać za granicę. Była to Wielka Brytania. Tam zdobyłem doświadczenie, po prostu pracując jako kucharz. No, postanowiliśmy wrócić do Polski, zobaczyć, jak to wszystko się tutaj poukładało, wiadomo, rodzina. Wróciliśmy w roku 2007, no, zaoszczędziliśmy tyle, zarobiliśmy, żeby było nas stać na zakup własnego mieszkania. No, jednak to nas przeraziło mnie, szczególnie po zacząłem pracę tutaj jako kucharz w Polsce, no i na początek mi zaproponowano, wiadomo, jak w Polsce najniższą krajową, gdzie w Anglii zarabiałem to samo, tyle że w funtach praktycznie, no to było to troszeczkę ciężko, jednak myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku, no, jesteśmy już tutaj teraz 3 lata, szukałem pracy, zacząłem zmieniać z restauracji do restauracji, obecnie pracuję jako szef kuchni, w czym pomogło mi zdobyte doświadczenie za granicą, no i nie źle, no zarabiam
z optymizmem, znacznie, jak słyszę,
tak,
patrzy
znacznie,
pan
znacznie
w
lepiej.
Przyszłość.
Żona nie pracuje, trzecie dziecko w drodze, także no jakoś sobie dajemy radę i myślę, że ludzie,
skoro pan potrafi utrzymać całą rodzinę, to pan rzeczywiście zuch. Pan Paweł napisał, gość powiedział, że u nas jest najtaniej w Europie, jeśli chodzi o paliwo, ale u nas na 10 litrów paliwa pracujemy 8 godzin, a w innych krajach wystarczą 2 godziny. Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych.
Jedyna moim zdaniem rozsądna odpowiedź jest w stylu szklanka jest do połowy pusta lub do połowy pełna. Bo z jednej strony rzeczywiście Polska się rozwija i na tle Europy, która ma różne formy kryzysu, wydaje się krajem stabilnie właśnie rozwijającym się i rokującym perspektywy na przyszłość. Z drugiej strony nie ukrywajmy, jeżeli porównamy warunki, jakie oferuje Wielka Brytania młodym ludziom, którzy chcą tam pracować i zakładać rodziny, z warunkami, które wciąż ma Polska do zaoferowania, to trudno jest z pełnym przekonaniem twierdzić, nawoływać, wracajcie, bo tutaj macie lepsze perspektywy. No, w Wielkiej Brytanii mimo wszystkich cięć i innych programów oszczędnościowych wciąż system chociażby pomocy rodzinie jest bardziej rozwinięty. Polityka prorodzinna jest bardziej rozwinięta, płace są wyraźnie wyższe i też chyba dostęp do rynku pracy dla ludzi młodych w szczególności też wydaje mi się nadal lepszy niż w Polsce, gdzie jednak młodzież bardzo często napotyka na różne bariery. W związku z tym Polska rzeczywiście na dłuższą metę rokuje szanse, ale powrót to jest decyzja bardzo trudna i każdy musi dokładnie rozważyć za i przeciw, żeby później nie być frustrowany i rozczarowany.
To już za 27 minut, godzina 13, a moim gościem jest pani Marta Anacka, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań nad Migracjami. Witam panią, kłaniam się.
Witam serdecznie.
Tuż po naszym wyjściu, jak wiemy, do Unii, dla Polaków otwarte były 3 rynki pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Tak jest. Od maja tego roku możemy pracować w całej Europie legalnie. Czy to sprzyja decyzjom o wyjazdach? Wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd do pracy za granicę w ostatnich miesiącach?
Powiem panu tak, że trochę też odnosząc się do tego, co powiedział ekspert, niestety nie pamiętam nazwiska, z dziennika Gazety Prawnej, wydaje mi się.
Bartosz Marczuk, tak.
Tak, to nie jest do końca prawdą, że obserwowaliśmy spadek emigracji i w ostatnim roku został zaobserwowany wzrost. problemem jest trochę to, że my tych danych nie mamy zbyt dobrych. Statystyka publiczna nie jest przystosowana jeszcze do tego, żeby opowiadać o mobilności Polaków w sposób wiarygodny i dokładny. Mhm. Raczej wydaje się, że emigracja czy jakby liczba osób przebywających za granicą w ostatnich latach się nie zmieniała. Mhm. Co też sugeruje, że właśnie te otwarcia rynków, a zwłaszcza niemieckiego rynku pracy, nie zaskutkowały jakąś taką bardzo
wielką falą emigracji,
intensywną.
Tak?
Zresztą to też już się pojawiło dzisiaj w audycji.
Mhm. A który z krajów postrzegamy jako ten najbardziej atrakcyjny dla pracy? Właśnie Niemcy?
To zależy. To jest troszeczkę tak, że to są inne rynki pracy i inne osoby uczestniczą tam w tych rynkach pracy. Do niedawna, jak patrzyliśmy na emigrację Polaków, to był taki jasny podział i on mówił o tym, że osoby wykształcone i relatywnie młodsze wybierają kierunek wysp, czyli Wielka Brytania, Irlandia. Mhm. Natomiast Niemcy, to był kraj docelowy dla osób starszych, dla osób z trochę słabszym wykształceniem. I to też były inne zawody, w których podejmowano tam pracę. Także trudno powiedzieć, który jest bardziej atrakcyjny, bo to też zależy od tego, kto uczestniczy w mobilności.
A kto w ogóle wyjeżdża do pracy za granicę? Młodzi wykształceni, jak często informuje praca, a może bywa różnie, sądząc po tym, co pani mówi?
Nie, oczywiście obraz nie jest taki
jednoznaczny.
Czarno-biały. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o wiek, to rzeczywiście osoby młode to jest przeważająca część. Niedawno mieliśmy takie szacunki, które mówiły o tym, że wśród osób, które na czasową emigrację się wybierają, połowa to są osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Prawdopodobnie teraz to się troszeczkę zmieniło, być może są odrobinę starsze te osoby, ale również dlatego, że po prostu przebywają już jakiś czas za granicą. Wśród tych 2 milionów osób, które obecnie przebywają poza granicami Polski czasowo, przynajmniej tak z definicji, 80% przebywa ponad rok.
A czy badania, prognozy wskazują na to, że będą wracać ci z nas, którzy po 2004 zdecydowali się na emigrację zarobkową?
Szalenie trudno jest powiedzieć to i pewnie ilu ekspertów tyle opinii, dlatego że w każdym pojedynczym przypadku ta decyzja jest trudna, a jeżeli chcemy mówić o procesach jakichś masowych, to już tam tyle jest niepewności, że naprawdę trudno jest to powiedzieć. Natomiast do tej pory wielkiej fali migracji powrotnych wydaje się, że nie było. Mhm. To jest tak, że najnowsze dane niestety mamy za koniec 2010 roku i trochę się wydarzyło już od tamtego czasu. Mhm. Natomiast wydawało się, że już do tego końca 2010 roku my zaobserwujemy jakąś taką falę powrotów. Natomiast statystyki pokazują, że cały czas około tych 2 milionów osób przebywa za granicą i przebywa co najmniej rok w dużej mierze, więc tych migrantów powrotnych nie jest tak wielu, jak się spodziewa.
Czyli można spodziewać się, że badania i statystyki wskażą za ostatnie 2 lata, że ta liczba przebywających, pracujących na czasowy pobyt za granicą jest mniej więcej stała.
Tak, dokładnie to można powiedzieć.
A jednocześnie rośnie poziom optymizmu wśród tych, którzy pozostali w kraju. Troszkę żartobliwie można zaryzykować, że wyjechali zatem ci, którzy tego optymizmu nie podzielali, tak?
Może niekoniecznie. To jest też tak, że być może to były osoby, które... To teraz już tak nie opieram się na żadnych badaniach, bo to jest strasznie trudno mówić o tym. Mm-hmm. Natomiast jasne jest, że wyjazd podejmują osoby, które jakby są gotowe zaakceptować większe ryzyko, które jakby mają wpisane trochę też... czy we krwi mają właśnie tą żyłkę ryzyka.
Maleńkie szaleństwo.
Tak, więc trudno też jakby jednoznacznie powiedzieć, że to byli pesymiści. Być może to też jest związane trochę z ambicjami, tak? Jeżeli ja ze swoim wykształceniem nie jestem w stanie tutaj w Polsce zarobić więcej niż te 1500 czy 1400 obecnie, to dlaczego nie robić czegokolwiek za granicą za dużo większe pieniądze, tak?
Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Marta Anacka, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań nad Migracjami. Panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Trójce i Trójkowiczom. Wydaje mi się, że jest takie powiedzenie, że człowiek bez własności jest jakimś sługą i Polska została pozbawiona własności. Większość przemysłu przetwórczego jest w rękach obcych, są, dla przykładu podaję 2 przykłady, banki. W tym roku będą miały 15 miliardów zysku. Z tego zysku trudno jest pobrać, bo pan premier nie chce opodatkować i trudno jest pobrać na przykład na preferencyjne jakieś tam kredyty. Powiedzmy dla tego przemysłowca, który stracił wszystkie karty, preferencyjny kredyt, albo dla młodych małżeństw, prawda? Gdyby to były polskie banki i polski zysk, można by się było układać i wiele robić. Podobnie było, podam jeszcze drugi przykład, z funduszami emerytalnymi. Ponieważ obcy ludzie obsiedli fundusze emerytalne, pobrali 14 miliardów na pensję i 40 miliardów, ponieważ pożyczyli te pieniądze ZUS-owi. Gdyby to było w rękach polskich, pieniądze te byłyby 40 miliardów i pensje w rękach polskich. Na każdym kroku tracimy, prawdopodobnie z tego tytułu straciliśmy około biliona złotych. Trudno więc mówić, że kraj ma perspektywy, skoro ludzie nie mają własności.
Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek chciałem pozdrowić całą redakcję Trójeczki. I takie mam zdanie moje. Jest takie, wie pan co, no ja jestem zawodowym kierowcą. Jeśli chodzi o moim zawodzie, to nie brak pracy. W tym roku już czwarty raz zmieniłem pracę, ponieważ, wie pan, w dwóch firmach jeździłem na czarno. Musiałem jeździć czarno. W jednej prawie półtorej miesiąca jeździłem po Europie. Mhm. Bez żadnych papierów, że jestem zatrudniony, coś w tym stylu, wie pan co, to jest wolna amerykanka całkowita. Mhm. W trzeciej dostałem 1600 na rękę. Dopiero teraz w czwartej w miarę przyzwoite pieniądze, około 2400 zimą. Ale wie pan co, no jakbym dostał się do porządnej firmy na zachodzie, to zarabiałbym nie 2400, tylko 2400 euro miesięcznie.
Na przykład.
Mi doskwiera samotność i brakuje mi jakiejś bariery językowej, kulturowej, mi powstrzymują przed wyjazdem, ale wie pan co, no, jeśli tak dalej będzie, no to chyba będę musiał kiedyś się zdecydować jednak i pojechać do Europy i szukać pracy.
Pan Zbigniew dodzwonił się do nas. Witamy w Trójce. Halo?
Witam serdecznie, panie rektorze.
Witam pana.
Chcę powiedzieć w ten sposób, że nasz kraj, jak się rozwija teraz w ten sposób, jako tako, podkreślam, jako tako, to dzięki naszym przedsiębiorcom i tu nie ma, proszę pana władza, do tego żadnego, nie składa w to żadnej pomocy, a wręcz utrudnia. A to są wszystko, dlatego tak się dzieje, panie rektorze, że i słuchacze mili, że właśnie ludzie Unii Wolności są cały czas przy władzy. To nie jest to, że to jest platforma, to jest Unia Wolności, która została kiedyś wyrzucona z Sejmu i dzisiaj oni są w strukturach prezydenta i strukturach premiera. I oni właśnie tym krajem, proszę pana, rządzą i dlatego ten kraj spowalnia, nie rozwija się jak się należy i proszę pana, ludzie nie mają pracy, dzieje się to, że są śmieciowe umowy i proszę pana, że ludzie mają, to nieprawda, że ludziom coraz lepiej się w kraju dzieje, jak niektórzy mówią, że mają tam wyższe pensje, nieprawda. Proszę zrobić program wśród kierowców, jakie stawki jeżdżą, jakie pieniążki zarabiają, ile godzin muszą
męczyć
się i wypadki się
przed chwilą mamy tę świadomość, bo przed chwilą właśnie dzwonił jeden z panów kierowców pracujących, zawodowy kierowca pracujący w Polsce. Pan Rafał przekonuje, to co mogę polecić osobom niezadowolonym z ich sytuacji, rozejrzyjcie się dookoła. Pomyślcie, co możecie zrobić, by lepiej zarabiać. Odrzućcie słowa, nie da się. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja chciałem nawiązać do takiej wypowiedzi sprzed kilkunastu bodajże minut odnośnie zwiększania wpływów podatkowych, ponieważ mamy kryzys i są potrzebne te dodatkowe wpływy. Otóż tam państwo rozmawiali na temat akcyzy na paliwo, akcyzy na tytoń. Mhm. I był poruszany temat m.in. dochodów, że lepiej, żeby te dochody znalazły się w budżecie. Ja właśnie uważam, że lepiej, aby dochody znalazły się w kieszeniach obywateli, bo to obywatel najlepiej wie, co z własnymi pieniędzmi robić, a nie za przeproszeniem jeden z drugim, nieważne czy z PO z PiS-u, czy z jakiegoś innego kolorowego, nie wiadomo czego. Bo tak na dobrą sprawę, czy rządzi nami PO, PiS, SLD, czy jeszcze co innego, to nie ma większego znaczenia. Oni i tak mają wszyscy ręce do siebie. Ja jeszcze nie widziałem człowieka, który miałby tak ręce złożone, żeby dłonie były na zewnątrz, tylko wszyscy mają raczej do siebie, więc tutaj to jakby specjalnie niczego nie zmienia. Natomiast wiadomo, że jeżeli zwiększymy obciążenia podatkowe w wszelkiej różnej maści do pewnego poziomu, to ludzie zaczynają kombinować, bo to się po prostu zaczyna opłacać. Bo jeżeli obciążenia są nieduże, to nikt nie kombinuje, tylko każdy zapłaci tyle, ile trzeba i jest wszystko w porządku, wszyscy są zadowoleni.
Natomiast
przy zwiększaniu obciążeń zaczynają nam dochody nagle, nie wiadomo dlaczego. Znaczy ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, to wiedzą dlaczego. Natomiast politycy wydaje się, że
nie mają tej świadomości. Za 14 minut, 13. Maciej Grylowski, BCC.
ja sądzę, że jest większa perspektywa w naszym kraju niż na zewnątrz, ponieważ my jeszcze mamy potrzeby w różnych specjalnościach, zwłaszcza z doświadczeniem zagranicznym. Ja jestem być może zbyt optymistycznie nastawiony, ale w kontekście konfrontacyjnej z problemami i histerią państw zachodnich z pewnością grupa specjalistów powinna wracać. Być może niewykwalifikowani będą w dalszym ciągu wykonywali swoje czynności, ponieważ nawet frustrowani obywatele dobrobytu zachodniego nie będą chcieli tego robić, więc ta grupa niewykwalifikowana może ma perspektywę tam większą. Natomiast ja uważam, że powinna wracać do Polski ta część wykwalifikowana, zwłaszcza z doświadczeniem zdobytym za granicą.
Pan Rafał napisał, komentuje, jak wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii 10 lat temu, mówiło się, że okres, kiedy dogonimy najbiedniejsze kraje Unii, będzie za 20-25 lat. Minęło 10 lat i co? Dalej 25 lat trzeba czekać? Dziękuję za takie perspektywy, życia mi braknie. No nie, panie Rafale, ja mówiłem o dogonieniu nie najbiedniejszych państw Unii, a doszlusowaniu do średniej unijnej. Pani Katarzyna. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No ja dzwonię, żeby się wypowiedzieć w sprawie Polski jako kraju szans dla młodych ludzi i niestety nie zgodzę się z moim przedmówcą, który tutaj porównywał sytuację osób wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, tych, którzy powinni zostać i tych, którzy powinni wrócić. Parę minut wcześniej dzwonił pan, który spędził troszkę czasu na zachodzie jako kucharz. Ja jestem młodym lekarzem z kilkuletnim już doświadczeniem. Moja najbliższa przyjaciółka z roku odważyła się i wyjechała blisko, niedaleko tutaj do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec. Myślę, że nie ma sensu, żeby porównywać 2,5 tysiąca euro, które zarabia młody lekarz na zachodzie i 2,5 tysiąca złotych, które zarabia młody lekarz tutaj. Liczy się siła nabywcza tego pieniądza w Polsce, który ja zarabiam, i tego pieniądza w Niemczech, który ona zarabia. Ja za 6 złotych kupuję litr paliwa, ona kupuje za 1,5 euro. No, ja za 600 zł nie wynajmę nawet kawalerki, ona za 600 zł wynajmuje 70 metrów mieszkania. Matematyka jest nieubłagalna. Obserwuję moich przyjaciół, którzy, no już niektórzy specjaliści, wnioski są bardzo smutne. Będziemy musieli chyba zweryfikować swoje ideały, niestety.
Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo?
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie Kubo, niezależnie od tego, ile jeszcze powstanie audycji, to tak naprawdę ciągle powtarza się to samo. Mamy bardzo wysokie koszty pracy, trudno jest działalność w Polsce prowadzić, trudno jest znaleźć dobrą pracę, ponieważ pracownicy są nagminnie wykorzystywani. I tak naprawdę wszyscy od 100 lat mówią to samo, że chodzi o to,
nie pan, ale ten medal ma dwie strony. Ja znam wielu pracodawców, zwłaszcza prowadzących małe, bardzo małe przedsiębiorstwa rodzinne, i po prostu nie stać na takie obciążenia.
Ja zgadzam się z tym wszystkim, tylko cały problem polega na obniżeniu tych kosztów. I dopóki nasi rządzący nie zrozumieją, że to tak naprawdę w tym leży problem, i w uproszczeniu wszystkich tych historii, tych wszystkich ustaw, to naprawdę będzie nam coraz trudniej, prawda? Ja wiem, jak ciężka jest sytuacja rynku pracy, nawet w Warszawie. I proszę mi wierzyć,
nawet,
no, ogólnie w Polsce żyje się dosyć dobrze, porównując pozostałe kraje, szczególnie na świecie. Natomiast no niestety jesteśmy ciągle krajem na dorobku i musimy się jeszcze trochę wymęczyć. Może nasze dzieci będą już żyły w normalnym kraju. No i chyba tego pozostaje nam sobie życzyć.
Obym. Pan Sławomir. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzwonię z Białej Podlaskiej. Łatwo jest mówić tym ludziom, którzy mieszkają w Warszawie i w dużych miastach. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach absolutnie te zarobki nie są adekwatne do tego. Także ja uważam, że w ogóle nie ma przyszłości dla Polski.
Za 9 minut już 13. Jadwiga Naduk, firma rekrutacyjna Hays Poland. Posłuchajmy.
My jako firma, która się specjalizuje tylko i wyłącznie w rekrutowaniu specjalistów i z wyższej kadry menedżerskiej, widzimy zainteresowanie takimi osobami tak naprawdę zawsze. Oczywiście, jeżeli chodzi o zainteresowanie takich osób pracą na polskim rynku, jest to ściśle uzależnione od tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych, tak? W momencie, kiedy takie osoby no, w jakiś sposób widzą zagrożenie pracy, czy też widzą możliwość zwolnienia, pracują załóżmy w Wielkiej Brytanii, automatycznie są bardziej skłonni poszukiwać możliwości w domu na polskim rynku. Tutaj zawsze czują się bezpiecznie. I możemy mówić o takich falach, o pewnych trendach, tak? Jeżeli coś się dzieje na rynkach zagranicznych, zawsze zainteresowanie powrotami, a tym samym zainteresowanie pracą na polskim rynku jest większe. Z naszej strony bez względu tak naprawdę na koniunkturę zainteresowani świetnymi specjalistami, zwłaszcza specjalistami, którzy mają wiedzę tak zwaną niszową, czy też zainteresowani świetnymi menedżerami jest, tak? Także z naszej perspektywy zawsze jesteśmy w takim osobom w stanie przedstawić ciekawe oferty pracy. To nie jest uzależnione od koniunktury, natomiast rzeczywiście z drugiej strony widzimy ten trend, że zainteresowanie osób z zagranicy jest ściśle uzależnione od tego, co się dzieje na rynkach zagranicznych.
To już za 8 minut, godzina 13. Ponownie na antenie pani Marta Anacka, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami i pan poseł Andrzej Halicki, Platforma Witam. Obywatelska. Witam państwa.
Witam.
Słyszymy się, panie pośle. Dziś pytanie, czy Polska to kraj, panie pośle, z perspektywami i szansami na dobre życie? Znów usłyszę od kolegów, że prowadzę program dla narzekaczy. 27% internautów trójkowych, że tak, ale aż 73% internautów trójkowych stwierdziło, że nie. Co pan na to?
To dokładnie odwrotny wynik od tych badań, które pan prezentował na samym początku, bo raczej...
Dotyczących optymizmu?
Tak, bo raczej Polacy należą dziś do tych optymistycznie myślących o swoim rozwoju.
To prawda.
Ale oczywiście, jeżeli pytania zadajemy tak szczegółowo, a nawet witamy się na dzień dobry z sąsiadem czy sąsiadką, to zwykle ta pierwsza odpowiedź jest taka negatywna. No trochę to leży w naszym...
naszej mentalności,
ale
charakterze.
Ja bym powiedział tak, bo niedawno prezes Kaczyński powiedział, zrobimy w Warszawie Budapeszt. Otóż warto pojechać do Budapesztu i zapytać, gdzie chcieliby oni mieszkać, bo odpowiedź będzie, że marzą o takiej sytuacji, jaką my mamy nad Wisłą. I myślę, że tak również można by taką odpowiedź uzyskać w wielu innych miejscach. Pytanie, czy my doceniamy sami siebie, bo to przecież efekt pracy Polaków, firm sektora prywatnego, na pewno taka nasza narodowa cecha, gospodarność. Jeżeli również porównamy sobie tytuły prasy niemieckiej, która dla Angeli Merkel daje pewien drogowskaz działania, to będzie nią między innymi gospodarka polska. To jest zupełnie inaczej niż było to paręnaście czy 20 lat temu, bo przecież pamiętamy, co znaczyła Polnicza Wietrza, więc to się zmienia, to jest bardzo szybka ewolucja, natomiast taka bieżąca odpowiedź, oczywiście, no lubimy narzekać, lubimy mówić o kłopotach, choć w gruncie rzeczy sytuacja nie jest tak zła, jakby sugerowały te pierwsze opinie.
Niektórzy uważają, że emigrujący może dobrze, że pozostają tam, gdzie pozostają, bo nie zasilą szeregów bezrobotnych. Można się w ten sposób pocieszać, ale chyba na krótką metę, bo to będzie w przyszłości duży demograficzny problem. Nieprawdaż?
Mamy demograficzny problem, to na pewno. To też jest kwestia tego, że musimy w związku z tym sami również dostosować tę własną sytuację. No chociaż do oczekiwanych gwarancji społecznych. To przecież ta trudna dyskusja między innymi o progu wieku emerytalnego. Ale też apel, nawet ostatnio z mównicy sejmowej, który adresowany był do młodych ludzi, do osób zakładających rodziny. Wydaje mi się, że znów, to jest kwestia w ogóle naszej europejskiej cywilizacji. Zmienia się trochę model rodziny, zmienia się model życia, zmienia się tempo tego życia, zmienia się sposób patrzenia na indywidualne kariery. Dotyczy to kobiet, młodych kobiet. To wszystko razem powoduje, że dzisiaj żyjemy zupełnie inaczej niż 20, 30, 40 lat temu. No nie mówiąc już o starszym pokoleniu, które pamięta zupełnie inny świat. Ale przecież naszym marzeniem było żyć tak jak na Zachodzie. To było to wyzwolenie, do którego dążyliśmy. I pytanie jest takie, czy chcielibyśmy wrócić do rzeczywistości, którą mieliśmy 20 lat temu, czy wcześniej, przed 89 rokiem. Wydaje mi się, że odpowiedź jest oczywista, że uczyniliśmy naprawdę cywilizacyjny skok, ale ciągle doganiamy jeszcze tę Europę. Europa ma kłopoty, ale czy to znaczy, że nie powinniśmy dążyć w tym kierunku, a więc do tej liberalizacji i takiej jeszcze większej otwartości. Uważam, że odpowiedzią na problemy jest dalsza integracja z Europą i Europy w ogóle, dalsza integracja gospodarcza, a nie dezintegracja, również wbrew wszystkim krytykom, którzy strefę euro uważają za tą niestabilną, zadaję pytanie, a co jest alternatywą? Ten mały autarkiczny...
Szwajcaria, Szwajcaria, panie pośle.
Nie, dlatego,
albo
że,
Anglia.
Że to jest zupełnie panie inny pośle. System bankowy i rezerwy, które są zupełnie inne. Euro się
to prawda.
Broni.
To prawda. Jest z nami pani Marta Anacka. Jeszcze jedno pytanie, bo o to pytają również słuchacze. Rozumiem, że ta największa fala emigracji za chlebem już za nami, tak?
Wydaje się, że tak, że ten 2004 rok to był ten moment, w którym no, jakby największa liczba osób zdecydowała się na krok 2004-2005 i obecnie trochę się to społeczeństwo nasze oswoiło już z możliwością, że taką, że na Zachodzie można tę pracę znaleźć, szukać jej i znaleźć ją. Natomiast jeszcze trochę wracając do kwestii, którą poruszył pan poseł, no to nie należy zapominać, że problemy demograficzne to... Czysto teoretycznie, ale również i politycznie patrząc na to, można rozwiązywać zarówno za sprawą polityki skierowanej do osób emigrujących, ale również polityki prowadzonej w zakresie kreowania strumienia imigracji spoza kraju, znaczy imigracji osób nie Polaków, tak?
Na przykład ze wschodu i co myślę, że być może przed nami. Dziękuję tak. Państwu za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Marta Anacka, poseł Andrzej Halicki. To tyle, proszę Państwa, na dziś. A my usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Polecam stronę stopkryzysowi.polskieradio.pl.